Przejdźmy do tego, co jest tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nabożeństwa. 21 września 2008 roku w kościele zamkowym w Wittenberdze zainaugurowano dekadę Lutra. Międzynarodowy projekt społeczno-religijny, którego celem jest popularyzowanie historii i dziedzictwa reformacji zapoczątkowanej przez Marcina Lutra. W 1517 roku w Wittenberdze Marcin Luther ogłosił 95 tez do dyskusji. Dyskusji nad reformą Kościoła. Niemcy, a potem inne kraje Europy poszły za tym głosem. Narodziła się protestancka Europa, a rok 2017, jak już to dziś było przypomniane, jest rokiem 500-lecia tego wydarzenia. U podstaw reformacji leży pięć zasad, pięć istotnych biblijnych prawd. Te pięć kluczowych doktryn reformacji protestanckiej to: pierwsze, sola scriptura, tylko pismo, tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki. Sola gratia, zbawienie tylko przez łaskę Bożą. Po trzecie, sola fide, zbawienie tylko na podstawie wiary. Czwarta zasada, solus Christus, zbawienie tylko w Chrystusie. I piąta, soli Deo Gloria, tylko Bogu należy się chwała. Luther nie zamierzał i nie przewidywał tworzenia nowego kościoła i tego, co dziś nazywamy reformacją. On chciał tylko zmian w kościele. On chciał, żeby tylko się zmieniły pewne rzeczy. Kiedy jednak był niezrozumiały, wręcz zmuszony do odwołania tego, co napisał, złożył historyczne oświadczenie w Sejmie w Wormacji w 1521 roku przed cesarzem i władzami kościelnymi. Mogę być przekonany świadectwem Pisma Świętego albo jasnym, oczywistym dowodem, bo papieżowi i soborom nie wierzę, jasna i oczywista to rzecz, że się myliły i przeczą sobie wzajemnie. Związany przekonaniem sumienia na podstawie Słowa Bożego nie mogę i nie chcę niczego odwołać, czynić cokolwiek przeciw swemu sumieniu. Tak mi, Boże, dopomóż. Opuścił z bólem serca i duszy Kościół, w którym nie pozwolono mu kochać Jezusa w myśl przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Pozostawiam historykom spojrzenie na reformację, jej rozwój, jej wpływ na życie nie tylko pojedynczych ludzi, ale narodów. Ale jako kaznodzieja chcę zwrócić uwagę na podstawowe odkrycie, jakiego dokonał Marcin Luther dla siebie. Chcę pozostać w tym trzecim sola, sola fide, zbawienie tylko na podstawie wiary. Odkryciem dla Marcina Lutra stał się werset z listu apostoła Pawła do Rzymian, 1 rozdział 17 wiersz. A sięgający ten werset korzeniami do księgi Habakuka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I dziś za podstawę mego rozmyślania chcę użyć wersetu z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiersz pierwszy, który wszyscy znamy. Zacytuję go w tym starszym tłumaczeniu, nie w tym najnowszym. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I na początek zadam pytanie. Kto zna prawo wahadła? Czy wiecie, na czym to polega? Prawdopodobnie w 1602 roku odkrył to prawo Galileusz. I dzięki temu prawu stworzono pierwsze zegary wahadłowe. Zegary wahadłowe. Wiecie, na czym to polega? Jedyne ciężarki są po to, by podtrzymać to wahadło cały czas w ruchu. Zasada i prawo, tak najprościej, bo to prawo można w różnych konfiguracjach podać, matematyczne, fizyczne, jeszcze tam jakieś astronomiczne. Prawo to brzmi tak. Wahadło nigdy nie wraca do punktu wyższego niż punkt, z którego zostało wypuszczone. Proste? Wierzycie temu? Wiedząc o tej zasadzie, pewien kaznodzieja zademonstrował to na modelu, jak wahadło działa. Zasadą jest, że wahadło wypuszczone z punktu A nie wróci dalej za punkt A. Pewien kaznodzieja na sali gimnastycznej przygotował właśnie takie potężne wahadło i zapytał studentów, czy wierzą, że to jest prawdą ta zasada. Tak, wierzą. Więc poprosił jednego ze studentów, posadził na krześle i takie wahadło 100-kilogramowe umieścił 5 centymetrów przed jego twarzą. I zapytał, czy wierzysz, że wahadło nie wraca dalej niż siedzisz? Tak z oporem, ale powiedział, wierzę. Więc kaznodzieja puścił wahadło. Zanim ono przeleciało na drugą stronę i zaczęło wracać, człowieka już na krześle nie było. Powiedział, jeszcze w życiu nie widziałem tak szybko uciekającego człowieka. Wierzył ten student? Nie. Chcemy, by wiara jednak realizowała się w naszym życiu. Wiara nie jest skomplikowaną doktryną. Powyższa ilustracja wskazuje, że nie jest to trudne, by zrozumieć zasadę wahadła. Ale czasami trudno zrealizować. To, że wierzę, wcale niczego nie oznaczało. Mimo intelektualnego zaakceptowania student uciekł. Ale wiara jest rdzeniem naszego chrześcijańskiego życia. I teraz uwaga. Słowo Boże nie mówi, że sprawiedliwy będzie uratowany przez wiarę. Czy pamiętacie, co jest napisane? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie, że będzie uratowany przez wiarę. Między wierszem 1 a 6 tego rozdziału listu do Hebrajczyków jest wymienionych dwóch ludzi zaliczanych do bohaterów wiary. Cały rozdział jest poświęcony bohaterom wiary. Ale dwóch przypomnę. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Wiersz 5. Dzięki wierze został zabrany Henoch tak, że nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Życie wiarą nie uchroniło Abla przed agresją Kaina. Wierzył, ale wiara nie dała mu życia. Kain go zaatakował. Henoch z powodu wiary nie miał przedłużonych dni życia na tej ziemi w porównaniu z innymi w tym czasie, ale przyszedł moment, kiedy Bóg go zabrał, bo się Bogu podobał, że chodził w wierze. Oni nie otrzymali z powodu wiary życia za wszelką cenę. Bóg ich miał w swej łasce, ponieważ chodzili w wierze. Dla wielu współczesnych chrześcijan życie wiary oznacza nic innego jak tylko muzykę łatwą, lekką i przyjemną. Zero problemów, życiowy ślizg, jak na torze bobslejowym, na końcu wysoki czek duchowy w duchowym banku. Wielu zapomina, że z tego toru bobslejowego można wypaść i boleśnie, dramatycznie zderzyć się z rzeczywistością. I cała wiara wali się w gruzy. Tak, ekscytujące jest życie wiary, ale to nie jest intonowanie jakiegoś magicznego zaklęcia. Wiara nie jest jakąś magiczną pigułką, którą bierzesz i masz odlotowe życie. Bezbolesne, bezproblemowe, żadnych trudności, żadnej walki. Boże Słowo tego nie uczy. Bycie wierzącym to jeden z ekscytujących stylów życia, jakie zna człowiek. Nie tylko życie przygody, życie czasami niebezpieczeństwa, ale życie, poprzez które my, ludzie wierzący, mamy stanowić różnicę w tym świecie. I pytanie zawsze stawiam, czy moje życie wiary, czy wasze życie wiary stanowi różnicę w tym świecie. Bóg jest pod wrażeniem mężczyzn i kobiet, którzy każdego dnia powiadają: chcę wszystko, Boże, poddawać Tobie, co robię. Ale jest coś więcej niż tylko to, co mówię. To ten werset pierwszy powiada: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy nawet. To jest wiara. Jak już dotknę, no to nie muszę zbytnio wierzyć. Jest albo nie ma czegoś. Co było imponującego w wierze Noego? Nigdy nie widział deszczu, a dopiero powódź. Dlaczego Noe miałby wierzyć Bogu? Żaden śmiertelnik do tego czasu tego nie doświadczył. Ludzie nie znali do tego czasu deszczu, a tym bardziej powodzi. Jakie były powody, że Noe wierzył? Po pierwsze, ponieważ powiedział to Bóg. Bezdyskusyjnie. On ufał i wierzył Bogu. Po drugie, Noe był w drugim pokoleniu po upadku Adama i przez wnuków Adama i Enosza znał historię usunięcia człowieka z raju. I wiedział, że jeśli Bóg to zrobił wtedy, to zrobić może i teraz. On zaufał Bogu, on wierzy, zaakceptował to, co Bóg mu powiedział. Nie miał żadnego dowodu, ale uwierzył Bogu. Jedynym dowodem dla niego było Słowo Boże, na którym musiał polegać. Abel zainwestował w Boga. Jego brat nawet nie zapytał Boga, dlaczego moja ofiara ci się nie podoba, jakie są powody. On nad tym przeszedł do porządku dziennego. On nie dyskutował z Bogiem, on załatwił to ze swoim bratem. Henoch zainwestował w życie z Bogiem. Chodził z Bogiem, ale Bóg nikogo więcej z nim nie zabrał. Nie wziął nikogo innego, kto był obok niego. Dlaczego? Bo inni nie chcieli tak inwestować jak Henoch. Nie chcieli inwestować w życie, w chodzenie wiarą z Panem Bogiem. Noe zainwestował życie w Bogu. Bóg nie wybrał kogoś innego do realizacji tego projektu, bo nikt inny nie chciał inwestować w ten projekt. Po co strata czasu, pracy, na coś, co może się nigdy nie zdarzy. Kto widział deszcz? A jeszcze kto widział powódź? Gdzie on buduje ten statek? 600 metrów wyżej. Kto widział tam wodę? Ale Noe uwierzył Bogu. Czasami możemy usłyszeć, że to naiwna wiara. Chcę, byście zapamiętali. Arkę zbudował amator. Tytanika zbudowali profesjonaliści. Na tym różnica polega. Co dzieje się, gdy prawo wahadła działa? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest łatwo powiedzieć, gdy sprawy idą dobrze. Kiedy nie ma kryzysu, tragedii, bólu, jest łatwo. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wszystko się układa dobrze. A co, kiedy na koncie zaczyna się robić pusto? Rachunki nieopłacone, żadnego rozwiązania w zasięgu wzroku. Kiedy życie rzuca nas w środek kryzysu, to wtedy są powody, by wątpić. Wydaje nam się czasem, że Bóg się spóźnia. Ale pamiętajmy, prawo wahadła działa. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Odwołam się jeszcze do proroka Habakuka. To on użył tego nowotestamentowego sformułowania, a właściwie Paweł potem użył jego sformułowania, mówiąc, że takie powinno być podejście życia wiary, i Habakuk przez ten tekst spowodował, że życie jego i wielu ludzi, którzy po nim czytają ten tekst, obraca się jak na zawiasach we właściwą stronę, w kierunku wiary. Zacytuję Habakuka. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie, gwałt, a Ty nie śpieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlaczego milknie prawo? Wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana. Jakbym czytał sprawozdanie z Sejmu. Dlaczego więc przyglądasz się zdrajcom i milczysz, gdy bezbożny pochłania sprawiedliwszego niż on? Habakuk nie może zrozumieć, jak Bóg może usiąść bezczynnie i oglądać sytuację, oglądać perfidię grzechu. Nie ruszy nawet palcem, by ukarać tych, którzy tak postępują. Ale w wierze Habakuk decyduje. Będę oczekiwał na odpowiedź, jakakolwiek ona będzie. Jak wiele razy oczekujemy na odpowiedź? Czy zeskakujemy z krzesła, zanim wahadło wróci? A Bóg przecież odpowiada przez modlitwę, przez Boże Słowo, przez okoliczności, przez innych ludzi. Utrzymywać się z wiary znaczy, że będziemy czekali na Boga, który odpowie. Czy nie zdarzyło się nam i nie zdarza się nam, że zanim przyjdzie odpowiedź, my już próbujemy dokonać rozwiązania po swojemu? Modlimy się, a robimy po swojemu? Przytoczę jeszcze jedną historię starotestamentową, przypomnę. A co zrobił Jakub, gdy miał się spotkać z Ezawem? Modli się, Boże, Ty wiesz, jaka jest sytuacja. No, okiwałem kiedyś Ezawa, a teraz on wychodzi na spotkanie. Panie, pomóż! A potem co robi? Nie czeka na odpowiedź od Boga. Tylko po swojemu. Wystawia ludzi, dzieli na dwa chówce, najpierw taką poczwortę, a potem on z dziećmi, z żonami, z całym dobytkiem, w większej odległości. Bo jakby Ezaw nie wytrzymał, a zaatakuje, no to my chociaż będziemy chronieni. A wcześniej modlił się, Panie Boże, Ty znajdź rozwiązanie. Ale on już za Pana Boga znalazł rozwiązanie. My bardzo często tak robimy. Wierzę, mówimy, Panie Boże, wierzę, a tu po swojemu, o, to musi być tak, dwa dodać dwa, to musi być pięć. Żyć z wiary, to znaczy być posłusznym, nie zważając na okoliczności i konsekwencje. Z Noego śmiano się przez dziesiątki lat. a jego arka przetrwała, a Tytanik utonął. To jest różnica. Stanowimy w tym świecie różnicę. Pan zaś mi odpowiedział tymi słowy, powiada Habakuk. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak, by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu, gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniło, nie przestawaj czekać. To jest nowotestamentowa wskazówka. Nie przestawaj czekać, nie zeskakuj z krzesła. Myślisz, że wiesz, że to prawo zostanie naruszone? Nie, nic ci się nie stanie, jak cię Bóg tam posadził, powiedział, ja uruchomiłem to wahadło. Ono ci nie zrobi krzywdy. Wierzę, siedź tam, czekaj. Bóg nie potrzebuje naszej pomocy oczywiście, ale często wymaga naszego udziału. Żyć z wiary znaczy postąpić według Jego obietnic, według Jego rozkładu jazdy. Ale my jesteśmy niecierpliwi. Chcemy, by On zadziałał, kiedy my chcemy. Mamy pretensje. Nie słyszałeś mnie? Nie wiesz, co masz zrobić? Przecież modliłem się. Wczoraj modliłem się. 2 minuty. Panie, taka ważna sprawa, ale już następnego dnia nie ma ważnej sprawy. Już się nie modlimy. To chyba nie była ważna, co? Panie, ja nie żartuję, ja się modlę, ja potrzebuję rozwiązania. Nie słuchasz mnie. Zamiast czekać na Boga, czasem ludzie nawet grożą Panu Bogu. I czekasz, by Bóg zgodził się z tobą. A to nie jest wiara. Juda w swoim liście powiada, że nawet demony są ortodoksyjne. Wierzą, że jest jeden Bóg i mają respekt. A wielu ludzi nie ma respektu wobec Boga. Traktują go jak swojego koleżkę. Ale to nie jest koleżka. To jest wszechmogący Bóg. To jest ktoś, kto wziął nasze życie w swoje dłonie. Powiada, moje prawo funkcjonuje. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czasami Bóg każe nam czekać do godziny 11:00, a my już chcemy przed 11:00 mieć wszystko załatwione. Bo my chcemy z wiary żyć, ale 11:00 to już jest za późno. A co by było, jakby to była za 5:12? Ale prawo wahadła, prawo wiary działa, funkcjonuje. Kiedy zaczynałem naukę jazdy na rowerze, to wierzyłem, że się nauczę jeździć, że będę jeździł na rowerze. Czasami mówimy, że Piotr nie miał wiary, wyszedł z łodzi, no i utonął. Chwileczkę. On wyszedł z łodzi i nie był sam, było ich dwóch. Jezus i on chodzili po wodzie. Ile zrobił kroków? Może 4, a może 40. Ale on miał odwagę z tej łodzi wyjść najpierw. Ja bym nawet nosa nie wystawił z tej łodzi. A on wystawił nogę, stanął na wodzie. Ja bym wystawił nogę, jakby pod spodem był słupek. On chodził w wierze. To, co się zdarzyło później, to nie temat na teraz. Ale on w wierze zrobił krok. Wyszedł z tej łodzi. Często nie widzimy wzrostu w naszym życiu. I jesteśmy sfrustrowani, podnosimy nasze ręce do góry i Panie, a nie krzycz. Bóg zawiódł? To pamiętaj, że nie ciało odziedziczy Królestwo Boże, ale Duch. To, że masz ciało chore, to co? No nawet jeśli wejdziesz do Królestwa Bożego, to jest napisane, że tam już tego chorego ciała nie będziesz mieć. Ani płacz, ani zgrzytanie zębów, ani ból, ani cierpienie ci nie będą towarzyszyły. Więc nie podnoś rąki, nie krzycz, Panie, nie wysłuchałeś. A skąd wiesz, jaki Bóg ma plan? Realizuj życie wiary z innymi. Nie łudźcie się. Złe towarzystwo, list do Koryntian, 15 rozdział, 33 wiersz, psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Jeśli biegniesz z kozłami, będziesz śmierdzieć jak kozioł. Profesor Faulkner, biblista, powiedział, ludzie towarzyszący są jak guziki windy. Ludzie nam towarzyszący. Mogą zabrać cię w górę albo w dół. Złe towarzystwo może spowodować, że nie będziemy stanowić różnicy. Z kim chodzisz, tak pachniesz. Myśmy byli teraz na urlopie w Zakopanem. Co koło wozu z końmi przeszedłem, stajnią śmierdzi. I ten górol też. Z kim przestajesz? Tak cię czuć. Dwight Moody powiedział tak. Modliłem się o wiarę i myślałem, że pewnego dnia przyjdzie i uderzy mnie jak błyskawica. Ale wiara nie wydawała się przychodzić. Pewnego dnia przeczytałem w Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Do tego dnia zamykałem moją Biblię i modliłem się o wiarę. Teraz otworzyłem moją Biblię i zacząłem studia, a wiara odtąd rośnie. To jest zasada życia w wierze z Panem Bogiem. Nie musimy wyskakiwać przed wiarę, a wystarczy żyć z wiary. Wiara jest zawsze pierwszą częścią zaufania. Jest przekonaniem, że prawo jest prawdziwe. Jaka jest wiara? Z życiowych decyzji, z praktyki wynika, że wiara nie czeka na 100% pewności. Wiara porusza się zawsze między wiarą i niewiarą, wątpliwością i zapewnieniem, nadzieją i rozpaczą, niezdecydowaniem i pragnieniem serca. To są elementy, które się przeplatają. Ale wiara powiada, ja będę wierzyć. Pewien murzyński kaznodzieja powiedział, jak mi Bóg mówi, że mam przez tą ścianę przeskoczyć, a to Bóg powiedział, to ja skaczę. A teraz niech się Bóg martwi, żeby zrobić dziurę. Ja wierzę. A więc wiara jest zawsze zmieszana z wątpliwością. Żyć z wiary znaczy, że jeśli jesteś Noem, budujesz arkę i spodziewasz się, że ona popłynie. Noe, kiedy odpływamy? Kiedyś. Jeśli jesteś Abrahamem, wyruszasz do ziemi obiecanej i wierzysz, że zanim umrzesz, dotrzesz do ziemi obiecanej. Abrahamie, dokąd idziemy? Dokąd? Jeśli jesteś Dawidem, wstępujesz do doliny, by pokonać Goliata. Modlisz się wierząc, że trafisz pierwszym kamieniem, ponieważ drugiej szansy nie będziesz mieć. Dla niektórych wiara jest czymś w rodzaju spadochronu. Chwytają się jej tylko w niebezpieczeństwie. Ale wiara to codzienne, zwykłe życie, zwykli ludzie, a jednak w obecności Boga. Nie musisz obgryzać paznokci z powodu rozterek, niepewności, lęku o przyszłość. Wiara w Boga, w Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego pozwala przejść życie z podniesionym czołem, nawet gdy doświadczenia zegną nam kolana. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czy wierzymy, że to prawo działa? Że nie widząc, ufamy Bogu? Odkrycie Lutra, wiary w działaniu, przetoczyło się jak kula śniegowa, sprawiając, że ludzie ówczesnej Europy i nie tylko zaczęli stanowić różnicę. To byli ludzie, którzy w wierze szli za Bogiem. I tylko w wierze. I tylko wierzę w Jezusa Chrystusa. I tylko wierzyli, że mają to z łaski. Nie byli ludźmi religijnymi tylko, ale głęboko wierzącymi. I dałby Bóg, abyśmy my należeli do ludzi wierzących, a nie religijnych. Co mnie zaczyna przerażać, że coraz więcej religijnych niż wierzących. Dlatego trzymajmy się tych pięciu sola. Tylko Biblia, zbawienie tylko przez łaskę Bożą, tylko na podstawie wiary, zbawienie tylko w Chrystusie, tylko Bogu należy się chwała. Tak nam dziś, Boże, pomóż, bo inaczej nie możemy. Amen. Amen.